Serce i umysł. Zapraszają Justyna Siepietowska i Anna Jaworska.
Dobry wieczór Państwu, Serce i Umysł, audycja Radia Poznań. Justyna Siepietowska, witam bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy o seksualności, która dla wielu jest tematem tabu, o seksualności osób w spektrum autyzmu. A do studia zaprosiłam Darię Mastalerz-Cwudzińską, psycholog, pedagog specjalną oraz logopedkę, którą bardzo serdecznie witam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dario, powiem tak. Dla mnie to, co stworzyłaś, to jest bomba. Jakkolwiek to zabrzmi, a mam nadzieję, że będzie miało to wydźwięk pozytywny. Zajęłaś się czymś dla mnie karkołomnym, bo ja obejrzałam stronę, na której można znaleźć i kwestionariusz, i można znaleźć informacje dotyczące seksualności oraz tożsamości seksualnej, poszukiwania tej tożsamości wśród osób w spektrum autyzmu. Czym był dla ciebie ten projekt, bo on powstawał w jakimś okresie czasu? To była ciężka praca z twojej strony. Powiedz, jak to się stało, że ty wpadłaś na ten pomysł?
Dziękuję przede wszystkim, bo jest to dla mnie bardzo ważny projekt. Ważne, żeby wybrzmiało, że jest to innowacja społeczna. Są one tworzone no nie tylko w Poznaniu, ale w różnych miejscach w Polsce i jest to dofinansowane po prostu ze środków unijnych i u nas ROPS w Poznaniu jest w stanie jakby wspomóc innowatorów w tworzeniu pewnych innowacji właśnie, projektów, różnego rodzaju takich całościowych narzędzi do wspierania osób zagrożonych w jakimś sensie wykluczeniem społecznym i w jakiejś dziedzinie. Nie, oczywiście, niekoniecznie osób jako osób w całości, tylko na przykład jakaś dziedzina może być rozpoznana jako niezaopiekowana. Nie ukrywam, że dla mnie temat seksualności osób w spektrum autyzmu, ale także osób z niepełnosprawnościami różnego typu jest bardzo bliski i był bliski od samego początku, jak tylko zaczęłam tak naprawdę moje pierwsze studia, tymi studiami była pedagogika specjalna. I właśnie kontakt z osobami z niepełnosprawnościami różnego typu, też intelektualnymi i z osobami z zespołami genetycznymi, ale też właśnie w spektrum autyzmu, była taką inspiracją do tego, żeby ten temat w ogóle zacząć poruszać, bo wtedy, kiedy ja zaczynałam studia i kiedy te pierwsze kierunki obierałam, to już było trochę czasu temu, no minimum myślę, że 10-13 lat temu, to te tematy jeszcze nie były do końca tak dotykane, a jeśli były, to w naprawdę takim bardzo minimalnym zakresie. Były już oczywiście pierwsze publikacje, które dotyczyły seksualności osób z różnego rodzaju wyzwaniami rozwojowymi, ale to była jedna na przykład publikacja, dwie publikacje, było ich bardzo mało i też nie ukrywam, były to publikacje takie bardziej naukowe na przykład, gdzie dla takiego czytelnika, czy dla osoby mierzącej się z jakimś wyzwaniem, one mogły nie być tak łatwo dostępne. I nie ukrywam, że właśnie te doświadczenia, pobyty w na przykład domach pomocy społecznej, gdzie takie osoby żyły i się uczyły i miały różnego rodzaju wsparcie terapeutyczne, były bardzo takim inspirującym pobytem, gdzie ten temat był tak naprawdę w ogóle niezaopiekowany. Jakby tego tematu nie było. On był faktycznie tematem tabu i nie do końca tam zajmowano się tą tematyką, a przecież była ona obecna, bo seksualność jest nieodzownym elementem naszego życia i nieważne, czy mierzymy się z jakąś niepełnosprawnością, czy z jakimś wyzwaniem, czy jesteśmy osobami neuroróżnorodnymi, seksualność jest elementem naszego życia i u osób z niepełnosprawnością też to było widać, tylko że ten temat przez to, że nie był zaopiekowany i właśnie nie było takiej edukacji i świadomości wśród też opiekunów czy nauczycieli, którzy byli z tymi osobami. Pojawiały się różnego rodzaju trudności i różne trudne sytuacje, którymi można byłoby się zaopiekować, gdyby ten temat był bardziej uświadomiony i wśród tej grupy opiekunów, nauczycieli, ale także prowadzono by po prostu zajęcia, które w jakimś sensie będą budowały tą świadomość także u osób z tymi wyzwaniami i u osób neuroróżnorodnych. Więc ta historia z tą seksualnością tak naprawdę i z tym zainteresowaniem seksualnością osób z pewnego rodzaju wyzwaniami, czy osób neuroróżnorodnych, pojawiła się u mnie już jakiś czas temu i tak naprawdę, gdy pojawiła się możliwość stworzenia takiej innowacji, w momencie, kiedy ja już szkoliłam i rodziców, dzieci na przykład spektrum autyzmu, z seksualności ich dzieci i szkoliłam kadrę na przykład pedagogiczną w szkołach czy przedszkolach, właśnie na temat seksualności i tego, jak ta seksualność się rozwija u dzieci, u młodzieży i tak dalej. I jak można ją wspomagać i jak to jest ważne, żeby tą edukację prowadzić. I nie chodzi tutaj też o to, chciałabym to podkreślić, bo teraz mam wrażenie w obecnych czasach ten temat edukacji seksualnej, pewnych zmian, takich też ministerialnych, jest takim tematem, który wywołuje, mam wrażenie, i swoich zwolenników, i przeciwników, jest wokół tego dużo kontrowersji. To nie chodzi o to, żeby edukację seksualną wśród osób z niepełnosprawnościami czy osób neuroróżnorodnych wprowadzać na siłę. Dlatego też powinno się zacząć od szkolenia kadry i rodziców. Też uważam, że pewnych rzeczy też to rodzice będą uczyć dzieciaki i młodzież i od nich będą się dowiadywać pewnych rzeczy, a niekoniecznie od nauczycieli w szkole, ale sama świadomość tego nawet nauczyciela, który jest z tym dzieckiem cały dzień, będzie bardzo ważna, bo on może wtedy z tym rodzicem się spotkać i powiedzieć, wie pan co, zauważam takie i takie zachowania i uważam, że moglibyśmy wspólnie wypracować pewne strategie i rozwiązania i jakoś się tym zaopiekować. W każdym razie sama innowacja była okazją do tego, żeby powstało narzędzie, które będzie dedykowane osobom w spektrum do samodzielnego użytku, ponieważ mamy już na rynku trochę publikacji o edukacji seksualnej, o seksualności nawet osób w spektrum. I to są świetne publikacje i naprawdę sama niejednokrotnie się nimi inspirowałam, ale mam takie poczucie, że nie każda osoba miałaby możliwość skorzystania z tych publikacji. Mamy też publikacje na przykład dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takie różne karty pracy i tak dalej, więc super, że takie rzeczy pojawiają się na rynku. Niemniej jednak ta innowacja jest dla osób w spektrum, dla osób neuroróżnorodnych w normie intelektualnej. Czyli ja założyłam, że ten poradnik czy profil preferencji jest dla osób, które będą w stanie samodzielnie z tego skorzystać, bo zależało mi na tym, żeby mogły faktycznie same wgłębić się w ten temat i porozpoznawać trochę pewne rzeczy u siebie. Jak ja mam, co lubię, czego nie lubię. No i sama nazwa, tak? Sex and ASD to jest jakby narzędzie dla osób w spektrum, ale podkreślam, jest ono, to są w sumie trzy narzędzia z dodatkiem, ponieważ jest tu jeszcze kontrakt. Same narzędzia powstały właśnie dla osób w normie.
Chciałabym wrócić do tego, o czym mówiłaś, że to od jakiegoś czasu ten temat seksualności wśród osób w spektrum autyzmu, czy z deficytem intelektualnym, czy z jakimiś zaburzeniami, on dopiero w pewnym czasie zaczął być eksplorowany i naukowcy, czy pedagodzy, psycholodzy zaczęli się tym zajmować. Jak myślisz, dlaczego wcześniej ten temat nie był podejmowany?
Och, wiesz, myślę, że to są kwestie przede wszystkim kulturowe i jakby tego też, w jakim byliśmy miejscu jako Polska kulturowo i jak nasi rodzice byli wychowywani i ta przemiana też w pedagogice była też ogromna i to też chwilę trwało, zanim zmieniliśmy pewne podejścia. Nawet odwołując to do systemu edukacyjnego, w którym jesteśmy. Wiemy, jaki on nadal gdzieniegdzie jest i skąd on się wziął. I ta ewolucja trwa, ale ona dalej idzie powoli. Na szczęście coraz więcej szkół i coraz więcej miejsc zmienia ten system i zaczyna dostrzegać w nim dużo błędów i dużo takich rzeczy, które nie wpływają pozytywnie na rozwój, też taki bym powiedziała, psychiczny dzieci i młodzieży. Więc skoro system edukacyjny napotykał na swojej drodze pewne trudności w rozwoju i w dążeniu do takiej, bym powiedziała, może nie doskonałości, bo nie ma doskonałego systemu, ale do rozwoju po prostu, do tego, żeby poszukiwać lepszych dróg wsparcia dzieci i młodzieży i edukacji dzieci i młodzieży, to temat, który dotyczy seksualności, który dalej mimo wszystko w katolickim kraju, w którym dużo osób jest wierzących i gdzie ta religia też w jakimś sensie tą seksualność sprowadza do głównie funkcji reprodukcyjnych i że o tym się nie do końca mówi i nie można pewnych rzeczy robić i masturbacja nie jest mile widziana i tak dalej, i tak dalej, no będzie pokutował i na pewno pokutował w tym aspekcie rozwoju właśnie tej drogi, czyli rozwoju podejść pewnych i terapeutycznych, i pedagogicznych, dotyczących seksualności. Mam wrażenie, że dalej mierzymy się z pewnymi mitami dotyczącymi seksualności. Cały czas w Polsce obecne są pewne stereotypy i no też takie bym powiedziała brak akceptacji pewnych aspektów związanych z seksualnością, które na drodze takiej naukowej, stricte i takiej psychologicznej zresztą też są już uznane za normę. Bardzo często jednak przez szerszą populację nie są za tą normę uznawaną, więc dalej mierzymy się z pewnym wyzwaniem w tym zakresie.
Ja sobie pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, że myślenie w ogóle o seksualności i o seksie wśród osób z zaburzeniami, czy neurorozwojowymi, czy z jakimś deficytem intelektualnym. No jak te osoby mogą uprawiać seks? One w ogóle interesują się seksualnością, swoim ciałem? Masturbacja? No to tak jakby to było tylko i wyłącznie zarezerwowane dla osób bez zaburzeń, bez deficytów.
Tak, oczywiście. I takie podejście niestety dalej pokutuje. Oczywiście nie u wszystkich spotykam na swojej drodze, ponieważ pracuję w szkole w Poznaniu, w takiej szkole terapeutycznej, Zielone and Niebieskie Drzewo Ciekawości. I spotykam na swojej drodze rodziców, którzy bardzo mają świetne podejście do tej seksualności już od najmłodszych lat, gdzieś tam pielęgnują tą seksualność u swoich dzieci i są bardzo uważni na te etapy rozwoju. Ale Maria Kościelska, którą osobiście uważam za pewnego rodzaju matkę edukacji seksualnej osób właśnie z wyzwaniami takimi rozwojowymi i z niepełnosprawnością intelektualną, w swojej publikacji Niechciana seksualność, która jest już chyba mało dostępna, wydaje mi się, że nie jest do kupienia, ale gdzieś tam pewnie można ją w internecie znaleźć, zawarła takie znamienne zdanie, nie zacytuję go oczywiście wprost, sparafrazuję to, że seksualność, tak naprawdę ten rozwój seksualny u osób z niepełnosprawnościami jest jednym z obszarów, który jako właśnie jeden z nielicznych obszarów rozwija się prawidłowo i że rodzice powinni wręcz dostrzegać to i doceniać, że w tym zakresie moje dziecko rozwija się prawidłowo. Ono dojrzewa, dziewczynki i chłopcy rosną im części intymne ciała, rozwijają się, dziewczynki dostają pierwszych miesiączek i zazwyczaj to przebiega w takim samym czasie jak u innych osób. I mówiła o tym, jako czymś dobrym, jako czymś, co faktycznie powinniśmy w jakimś sensie doceniać i podkreślać rodzicom podczas współpracy z nimi i w takim kontakcie terapeutycznym. Więc zgadzam się z tym w 100%. Jakby jest to obszar, w którym te dzieci rozwijają się tak samo, ale to środowisko, w którym się rozwijają, uzależnia to, w jakim kierunku pójdą pewne zachowania i w jakim kierunku pójdzie pewna ekspresja tej seksualności, pewnego napięcia seksualnego. Jeśli nie będziemy o tym rozmawiać, nie będziemy edukować i nie będziemy wspierać w tym rozwoju seksualności dzieci czy młodzieży, w zależności też oczywiście od poziomu, na jakim funkcjonują, no bo osoby neurotypowe bardzo często, no osoby też neuroróżnorodne w normie intelektualnej bardzo często eksplorują ten temat na własną rękę. Ale to takie wsparcie jest bardzo ważne, żeby uczyć też rozpoznawania, czy pewnych sygnałów, czy ostrzegać też przed pewnymi nadużyciami, bo to też jest ważne, że no osoby czy neuroróżnorodne, czy osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, no są jednak bardziej narażone na pewnego rodzaju nadużycia seksualne. Same też mogą być osobami, które tych nadużyć się jakby dopuszczają. Dlatego tak ważna jest ta edukacja i ważne jest to wsparcie. Dlatego też między innymi powstało to narzędzie.
Czyli traktujemy ten rozwój seksualny jako zasób.
Tak.
Nie tylko u neurotypowych, ale neuroatypowych osób.
Zdecydowanie.
Jak najbardziej. Czyli jak rozmawiać o seksualności z takim dorastającym człowiekiem, takim nastolatkiem, a nawet młodszymi osobami, które zaczynają się interesować swoim ciałem. Porozmawiajmy o osobach z wyzwaniami, bo tego też dotyczy twój projekt.
Przede wszystkim, jeśli myślimy o dzieciach, to jeśli mamy do czynienia z osobami neuroróżnorodnymi, ale jednak w normie intelektualnej, bo to też trzeba sobie w jakimś sensie rozdzielić, bo troszeczkę inaczej będziemy pewne rzeczy tłumaczyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną, troszkę inaczej jednak dzieciom czy młodzieży, które no jednak są w tej normie intelektualnej, czyli są w stanie na pewnym wyższym poziomie abstrakcji pojmować pewne pojęcia. Powiedziałabym tak, zaczynając od małych dzieci, przede wszystkim udzielamy odpowiedzi na pytania. Czyli nie musimy tych dzieci nagle sadzać do stolika i powiedzieć, ja tu cię teraz będę edukował seksualnie, tylko jednak mimo wszystko wychodzimy z założenia, szczególnie u młodszych dzieci, że wtedy, kiedy pyta i jest ciekawe po prostu i zaczyna się interesować tym tematem, to udzielamy odpowiedzi na pytanie.
Bo czasami tak jest. Mamusiu, a dlaczego ty masz takie duże cycuski?
Mhm, tak. Więc wtedy...
A ja nie.
I wtedy po prostu odpowiadamy na pytanie, tak? Bo ja już jestem dorosłą kobietą, tak? Te piersi mi urosły. Jak ty będziesz dorosła, to też twoje piersi urosną, będą większe, mniejsze. Każda kobieta może mieć te piersi innego rozmiaru.
A kiedy? Mhm. I dalej.
Tak, dokładnie. Więc jeśli dziecko jest zainteresowane i dalej pyta, to my odpowiadamy na pytania. Udzielimy mu odpowiedzi, a dziecko powie, aha, okej, i pójdzie sobie bawić się zabawkami dalej, no to zostawiamy ten temat. To znaczy, że wyczerpaliśmy jego ciekawość na ten moment.
Tak? Nie drążymy.
Nie musimy drążyć, zdecydowanie. Po prostu rozmawiamy o danym temacie i najlepszym właśnie wyznacznikiem, kiedy zacząć albo kiedy jakiś temat poruszyć, jest wyznaczać dziecko, bo ono jest ciekawe i ono pyta. I bardzo często te pytania pojawiają się w takim okresie przedszkolnym. Bardzo często mogą się one pojawiać też wtedy, kiedy dzieci zaczną zauważać zmiany w ciele, tak? Bo wtedy też się może zacząć pewna niepewność, czy to jest normalne, czy to nie jest normalne, czy te piersi tak mają wyglądać, czy ten penis tak ma wyglądać, jakby, czy to jest okej, że on wygląda w taki, a nie inny sposób. Więc wtedy... Super by było, gdyby rodzice jednak faktycznie mogli być tym źródłem informacji, z którymi dzieciaki mogłyby otwarcie porozmawiać na te tematy, żeby nie szukać jednak tych treści w internecie. Jakby wiadomo, że ten internet jest przepełniony po prostu treściami, które no nie są adekwatne i mogą nie być wspierające, dlatego... Powstało już na rynku masę książek dotyczących dojrzewania dziewczynek, chłopców, jakby mnóstwo wydawnictw się tym zajmuje i są świetne publikacje na rynku. Nie trzeba nawet z dzieckiem o tym może rozmawiać, wystarczy podsunąć tą książkę, powiedzieć, zobacz, kupiłam tutaj, może coś ciekawego wyczytasz. Jak będziesz miał pytania, to pamiętaj, że możesz do mnie przyjść. Bo wiemy, że dla młodzieży czasem te tematy mogą być krępujące i mogą nie chcieć porozmawiać z rodzicem na ten temat.
A z drugiej strony, jak przychodzi do nas taki maluch albo takie dziecko rozpoczynające szkołę podstawową, to ta więź jeszcze bardziej gdzieś tam się zacieśnia, bo to są trudne tematy, często krępujące. Jak ja mam tutaj z mamą porozmawiać o tym, że zaczynają mi na przykład włosy rosnąć pod pachami albo w okolicach intymnych. I to może być czasami taki sygnał, że o... córka do mnie przyszła, to znaczy, że mi ufa. To też gdzieś tam buduje nasze poczucie wartości, ale też daje sygnał, że do mnie przyszła, a nie poszła zapytać gdzieś tam pani w szkole.
Albo koleżanki, bo przecież naszym źródłem informacji bardzo często byli koledzy i koleżanki, tak?
Oczywiście.
Rówieśnicy. I to jest też naturalny etap. Nie zabierajmy tego etapu, on jest naturalny. Aczkolwiek, wracając do osób w spektrum, jakby bardzo ważne jest to, żebyśmy wspierali ten właśnie obszar dotyczący edukacji seksualnej, bo tak jak wspominałam, dzieciaki, młodzież są narażone na nadużycia związane z seksualnością.
Jakie na przykład?
Mogą nie rozumieć do końca kontekstu. Zacznijmy może od tej takiej kwestii, która jest fascynująca w ogóle w samym spektrum autyzmu, ale jakby tej kwestii językowej. Język związany z seksualnością jest językiem bardzo metaforycznym, niedosłownym, bardzo takim zawieszonym w przenośni. Niektórzy nawet mówią, że o, bo jak ja mam tak konkretnie powiedzieć, że chcę uprawiać seks, to mi się odechciewa. W sensie, że to musi być takie, bo to buduje napięcie. Okej, ty tak masz, że tobie to sprawia przyjemność, ten taki flirt, jakby pewne niedopowiedzenia. Ale dla osób w spektrum bardzo często może to stanowić ogromne wyzwanie i po prostu mogą nie zrozumieć kontekstu. Ktoś tu zażartuje, powie jakimś żartem i nawet osoba w spektrum się na to zgodzi, nie do końca wiedząc na co się godzi, bo może nie rozumieć po prostu przenośni, metafor i może nie być to oczywiste dla tej osoby.
Może wziąć to dosłownie, tak jak kiedyś rozmawiałam z koleżanką, moją serdeczną koleżanką, która jest w spektrum autyzmu i w pewnym momencie okazało się, że ona w ogóle nie łapie moich żartów i od tej pory, kiedy zaczęłyśmy się poznawać jeszcze bardziej, to ja zaznaczam, zażartuję, to był żart. Ona, ha, 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 już wiem o co chodzi. Więc tak. Może właśnie też o to chodzi, żeby mniej metafory, a więcej konkretu, tak?
Tak, i przyznam szczerze, że sam proces tworzenia innowacji jest niesamowitym procesem, ponieważ przed stworzeniem innowacji tak naprawdę ja muszę zebrać informacje od osób w spektrum, czyli ja muszę się pospotykać z tymi osobami i popytać, czego one potrzebują. Jakby co uważają, że w tym temacie jest istotne, jakby co warto byłoby zawrzeć, jakie
elementy.
Ile tych
osób było? Powiedz.
Wiesz co, teraz dokładnie nie pamiętam. Tam wiem, że sam proces tworzenia nie wymagał, żeby to była jakaś horrendalna liczba, jak przy jakichś badaniach magisterskich i tak dalej. To była może dziesiątka osób, nie pamiętam dokładnie, ale te rozmowy ze względu na to, jakiego tematu dotyczyły, były indywidualne. Spotykałam się też z osobami, które jakby były w spektrum, ale też na przykład już zajmowały się pewną taką działką wsparciową, czyli również były na przykład psychologami, pedagogami, terapeutami i wspierały też osoby w spektrum, czyli były takimi samorzecznikami, osobami, które wypowiadają się na temat spektrum i na temat autyzmu, zabierają w tym temacie głos i dzielą się tym swoim też doświadczeniem. Niesamowite to było tak naprawdę spotkać się z osobami, które zwracały mi uwagę, ponieważ ja im przedstawiałam oczywiście, jaki mam pomysł, to będzie poradnik, że będzie profil, że będzie quiz i tak dalej, i tak dalej. Ale niesamowite było, na jakie aspekty zwróciły uwagę. I na przykład jednym z tych aspektów był właśnie aspekt dotyczący języka i rozmawiania o seksie. I tego, że ja miałam taki dziki pomysł, że w poradniku znajdzie się instrukcja, jak rozszyfrowywać metafory. I takie mówię, że nauczę ich języka seksualności. Ale jakby dziewczyny bardzo szybko sprowadziły mnie na ziemię i powiedziały, że to jest niemożliwe. To jest nie do zrobienia, ponieważ, i przyznałam im rację, tak, macie rację, ponieważ każdy o tym seksie, o tej seksualności mówi w różny sposób. Każdy z nas ma ten język jednak w związkach, czy w rodzinie pojawiały się jakieś żarty dotyczące seksualności. Każdy ma inne doświadczenia. I teraz ja nie jestem w stanie wyczerpać tam całego słownika, że nagle musiałabym napisać jakieś 5 tomów przenośni, metafor dotyczących seksualności i teraz osoba w spektrum jest tutaj w jakiejś fajnej relacji, buduje tą relację i nagle usłyszy jakiś tekst i ma przewertować po prostu
tom
słownik.
Tom czwarty.
Dokładnie.
Strona 148.
Dokładnie. Nie da się tego zrobić. Mhm. I to było wspaniałe doświadczenie móc porozmawiać z tymi dziewczynami, które też na przykład mówiły, że one już mają partnerów i dzieliły się doświadczeniem, jak to sobie ogarnęły, jak się dogadały. I mówiły też o tym, że bardzo by chciały, bo to już były dorosłe kobiety. Niestety nie udało mi się pozyskać żadnego mężczyzny. Chyba jeden tylko był. W każdym razie głównie te dziewczyny mówiły o tym, że one potrzebują konkretu. Tak? Jakby język flirtu jest dla nich nie do zniesienia. Jakby on jest nieoczywisty. One się tak męczą i męczyły, domyślając się, o co chodzi i próbując rozłożyć ten komunikat na jakieś części pierwsze i poskładać z tego to, na co my się w sumie umawiamy, co my będziemy robić po południu, bo nie wiem, dostał jakieś SMS-a albo coś w tym stylu, że o, to dzisiaj wieczorem i tak dalej. Że one się po prostu umawiały, że słuchaj, jeśli masz ochotę na seks, to po prostu mi o tym powiedz. Wprost. I też decydując się na bycie z osobą neuroróżnorodną, najzwyczajniej w świecie, musimy się z tą osobą dogadać. Wiemy, jak jest w związkach i wiemy, że każdy z nas się w związku musi dotrzeć i każdy z nas musi wypracować sobie sposób komunikacji z partnerem czy partnerką. I tak samo jest tak naprawdę w grupie osób neuroróżnorodnych. Łatwiej jest, podejrzewam, i takie też miałam sygnały, kiedy osoba neuroróżnorodna jest osobą neuroróżnorodną, bo obie się umawiają na bycie konkretnym i mówienie sobie wprost. I raczej nie ma tam, że nie, mi to nie pasuje, bo ja tutaj chcę teraz metaforami rzucać. Trudniej może być właśnie w sytuacji, kiedy partner nie jest, czy partnerka neuroróżnorodna. I czasami to przestawienie się właśnie na ten język konkretów w momencie, kiedy byliśmy wychowywani jednak w trochę innym trybie i trochę inaczej uczono nas obsługi tej seksualności pod względem językowym. Bo uczono nas, że nawet jeśli słyszeliśmy jakieś żarty w rodzinie, no to to były takie żarty nie do końca dosłowne. Raczej ten język właśnie był albo przaśny, albo taki właśnie wprost, ale w żarcie, ale już tak na poważnie to w sumie nikt o tym nie rozmawiał. Więc dorastamy też w takim modelu rozmawiania o seksualności, więc nic dziwnego, że potem nam jest ciężko z niego zrezygnować. Ale to jest właśnie kwestia umówienia się na coś.
Ale jakie to jest trudne, kiedy ja na przykład jestem neurotypowa, umawiam się z neuroatypowym partnerem i on do mnie mówi, wiesz, podobasz mi się, będziemy zaraz uprawiać seks. I w tym momencie mnie może zamurować. No jak to on tak wprost do mnie? No nie będzie gry jakiejś wstępnej? Nie oczaruje mnie? Nie powie mi, że błękit moich oczu go powala? Nie wiem, podobasz mi się. Będziemy się całować.
Tak, jakby oczywiście w poradniku dotyczącym seksualności zawarłam takie elementy dotyczące takiego trochę odczytywania sygnałów z ciała, upewniania się, tego dopytywania, czy dobrze to rozumiem, że skoro kładziesz mi rękę na kolanie, to podobam ci się. Wszystko jest kwestią rozmowy. I tak naprawdę nie trzeba być takim bezpośrednim, oczywiście, można się też tego nauczyć, można też nauczyć się tego, że słuchaj, na pierwszej randce niekoniecznie każdy miło będzie postrzegał fakt, że ty mu powiesz, że chce iść z tobą do łóżka, albo chce z tobą uprawiać seks. I niektórzy mogą to odebrać w taki sposób, no, nieprzyjemny. Więc jasne, że uczymy, czy pokazujemy, że no ta droga też rozwoju relacji jest no pewną drogą właśnie i przez pewne etapy się przechodzi. Oczywiście są też sytuacje, nie wiem, że spotykamy kogoś w klubie i mamy po prostu ochotę na seks i wchodzimy w tą sytuację, ale to są jednak inne sytuacje i zawsze możemy się upewnić. Nikt nam nic nie zrobi, dlatego że zapytaliśmy. Tak? Jakby oczywiście może ktoś powiedzieć, no co ty pytasz, to jest bez sensu, ale no jeśli ktoś tak zareagowałby na moje pytanie, jeśli ja bym się chciała upewnić, czy na pewno dobrze interpretuję twoje zamiary i ktoś by opryskliwy sposób się do mnie odezwał, albo obraził się, albo w ogóle zrobił minę i powiedział, że chyba jest ze mną coś nie tak, to szczerze mówiąc nie miałabym chyba dalej ochoty wchodzić z tą osobą w kontakt, tym bardziej seksualny. Więc jakby to jest kwestia jednak otwartości na drugiego człowieka i też właśnie pod kątem takim stricte językowym po prostu zadawania pytań.
A powiedz, co jeszcze znalazło się w poradniku, bo ten poradnik leży tutaj przed tobą, państwo tak, nie widzą, ale jest pięknie wydany. Zresztą jeśli państwo wejdą na stronę, to też zobaczą, jak ta strona jest czytelna, przejrzysta i ja nie miałam problemu z poruszaniem się, bo jest taka intuicyjna. Poradnik zawiera informacje choćby dotyczące tej komunikacji, języka,
I czego jeszcze?
Tak, zawiera informacje dotyczące komunikacji, dotyczące języka, dotyczące też seksualności, czym w ogóle ta seksualność jest, czym jest seks, rozróżnienia, czym jest podniecenie, a pożądanie na przykład, bo to jest różnica. Tak samo dotyczące tożsamości seksualnej. Jest to temat bardzo skomplikowany, bym powiedziała, dla osób rozwijających się normatywnie i nie zastanawiamy się nad tym, a tożsamość seksualna składa się z pewnych elementów. Chodzi o to, żeby też osoby w spektrum mogły się nad tym zastanowić. Tak naprawdę poradnik jest tak skonstruowany, żeby odpowiednie działy, powiedzmy, czy rozdziały tego poradnika miały swoje odzwierciedlenie też w profilu preferencji seksualnych. Profil preferencji seksualnych to jest taki, bym powiedziała, zeszyt, tak jak karty pracy trochę, taki zeszyt do samodzielnego wypełnienia i samopoznania. A jeśli jakieś rzeczy w profilu byłyby, nie wiem, powiedzmy zbyt skomplikowane albo jakieś pojęcia, no to możemy się cofnąć do poradnika i sobie po prostu doczytać, co tam się w nim znajduje. Więc mamy na pewno kwestie dotyczące tożsamości seksualnej, dotyczące komunikacji, też dotyczące tych pierwszych takich doświadczeń seksualnych związanych z masturbacją, właśnie tym, jak rozpoznawać te sygnały z ciała, czyli co mnie podnieca, co lubię, czego nie lubię, ale też dotyczące właśnie budowania relacji i też no, tych pierwszych stosunków seksualnych albo orgazmu, bo w ogóle temat orgazmu też jest bardzo ciekawy. Każdy z nas tak naprawdę i tak doświadcza go trochę inaczej. My oczywiście możemy wyznaczyć pewne takie elementy, które się pojawiają podczas orgazmu. Są tam różne fazy i tak dalej. One też są tutaj opisane, ale wiele osób też w spektrum i z różnego rodzaju właśnie wyzwaniami jest przerażona pierwszym doświadczeniem orgazmu, ponieważ nie wiedzą, co się dzieje z ich organizmem. Nagle serce zaczyna im walić. Niektóre osoby nawet interpretują to tak, jakby miały zaraz dostać zawału, tak? Jakby nie wiedzą, co się dzieje z ich ciałem. Jest jakaś wzmożona potliwość, zaczerwienienie, dyszenie, tak? W serce mi wali i oswojenie tego tematu też jest niesamowicie istotne, żeby wiedzieć, że coś takiego może mieć miejsce. Możesz mieć tak, tak, tak i tak.
I nie jest to nienaturalne.
Tak, dokładnie. I jest to coś normalnego w momencie, kiedy przeżywamy orgazm. W samym poradniku jest też temat bardzo ważny, dotyczący świadomej zgody. I do świadomej zgody powstało też narzędzie Quiz and Go.
Właśnie o to narzędzie chciałam zapytać, bo zadawałam sobie te pytania i to było też dla mnie ciekawe, dla osoby, która już urodziła dziecko, która ma jakieś doświadczenia seksualne i jest dorosła i... Bardzo ciekawe narzędzie. Może opowiesz, co znalazło się w tym narzędziu? Po co je stworzyłaś?
Quiz and Go zostało stworzone po to, żeby wspierać tak naprawdę świadome podejmowanie decyzji, czy chcemy z kimś wejść w kontakt seksualny, czy nie. Znajdują się tam pytania, takie bym powiedziała, krytyczne, czyli pytania, które automatycznie powinny nas odwieść od tej decyzji. Czyli jest to pytanie przede wszystkim o wiek osoby, z którą chcielibyśmy ten seks uprawiać, żeby nie popełnić żadnego wykroczenia, czyli czy ta osoba na pewno ma powyżej 15 roku życia. Znajduje się tam pytanie o to, czy ta osoba, z którą chcemy uprawiać seks, ma na to ochotę. I czy jesteśmy o tym przekonani, że ona tą ochotę na ten seks ma? I pytanie o, oczywiście o zabezpieczenie. Bo jasne, że w momencie, kiedy mamy stałego partnera i na przykład staramy się o dziecko i tak dalej, to zabezpieczenie no, nie jest konieczne. Ale w momencie, kiedy... I też nie ukrywam, że raczej jeśli mamy stałego partnera i uprawiamy z nim już seks, to ten Quiz and Go nie zawsze będzie w użyciu po prostu. Zazwyczaj jest to narzędzie do takich pierwszych stosunków z nowo poznaną osobą. Pierwszego, drugiego, trzeciego, jasne, ale jakby no, w momencie, kiedy już jesteśmy w związku i staramy się o dziecko, to raczej nie musimy tego sobie przed każdym stosunkiem wypełniać. Ale na samym początku naszej drogi i w momencie, kiedy poznajemy nową osobę, jest to bardzo ważne, żeby zabezpieczyć po prostu siebie i swoje zdrowie przed różnego rodzaju chorobami przenoszonymi drogą płciową. Więc to są, bym powiedziała, takie trzy krytyczne pytania. Jest tam też pytanie oczywiście dotyczące tego, czy ja mam ochotę. Czy ja na pewno mam ochotę, czy myśląc o seksie z drugą osobą, czuję podniecenie, jestem radosny jakby, czyli to jest też ten element świadomej zgody, czyli entuzjazm. Jeden z podstawowych kryteriów kryterium świadomej zgody. Ja muszę entuzjastycznie podchodzić do samej myśli o tym, że mam uprawiać seks z tą drugą osobą. Bo jeśli mam jakieś wątpliwości, no to nie powinienem raczej tego robić. Mogę wrócić do rozmowy z tą osobą, dopytać o różne kwestie, jeśli coś mnie zastanawia, ale powiedziałam, że te trzy pytania są krytyczne. Sam quiz and go składa się z 10 krótkich pytań. Odpowiedzi na to są tak albo nie. I na stronie internetowej, czyli na sexandasd.pl można sobie ten test wypełnić. Wejść w narzędzia i tam kliknąć sobie quiz and go i pojawiają się pytania. Jak odpowiemy na te pytania tak, nie, to wyświetla nam się wynik. Oczywiście, jeśli na te trzy krytyczne pytania, o których mówiłam, odpowiemy, że osoba jest poniżej 15 roku życia, nie ma ochoty uprawiać z nami seksu i nie mam zabezpieczenia, no to, że tak to imię, program quiz and go da nam odpowiedź, że nie powinniśmy uprawiać seksu z tą osobą i poda, wyjaśni dlaczego. Do każdego pytania też zresztą w tej internetowej wersji jest wyjaśnienie, tak? Czyli można sobie przeczytać dokładnie, czego to pytanie dotyczy. Jeśli nie byłabym pewna, pewien, no to mogę sobie doczytać, tak? Że aha, dobra, to dotyczy tego i tego. No to tak czy nie, tak czy nie. I są tam pytania właśnie dotyczące tego entuzjastycznego podejścia, ale też tego, czy ktoś nas przypadkiem nie zmusza do tego seksu, no bo ktoś nas może natarczywie namawiać. Więc zabierają się tam takie pytania, one są bardzo proste, szybkie. Chodzi o to, żeby ta decyzja też była w miarę szybko do podjęcia. Czyli po prostu pytamy, okej, wypluwa nam wynik i okej, czasem to będzie wynik na zasadzie masz od 6 do 7 punktów, jest to całkiem dobry wynik. Jeśli masz jakieś wątpliwości, pamiętaj też, że zawsze możesz się wycofać. Czyli znowu elementy świadomej zgody, czyli dobrowolność, entuzjastyczne podejście i jasna informacja, czyli ja wiem, na co się zgadzam, konkret. Czyli zgadzam się na to, żebyśmy się całowali, ale niekoniecznie na to, żebyśmy uprawiali seks. Albo zgadzam się na seks waginalny, ale nie zgadzam się na seks analny. I oczywiście możliwość odwrotu, czyli zmiany zdania, bo podczas samego aktu, czy seksualnego, czy jakiejkolwiek innej aktywności seksualnej, pocałunków, pieszczot, dotykania się wzajemnie, mogę nagle stwierdzić, że nie mam na to jednak ochoty i powiedzieć po prostu, że nie. I to jest wszystko związane ze świadomą zgodą. I to wszystko znajduje się w poradniku. W profilu preferencji seksualnych znajdują się takie elementy dotyczące mojego ciała, czyli na przykład jest taki ludzik z ciałem, na którym możemy sobie pozaznaczać, że lubię być dotykany w jakich miejscach, w jaki sposób. Czy ten dotyk na plecach i to głaskanie po plecach ja po prostu lubię? Czy to już jest coś, co mnie podnieca? Bo to jest jednak różnica. Lubimy być może drapani po pleckach, ale niekoniecznie wywołuje w nas to podniecenie. Więc chodzi o to, żeby osoby spektrum mogły zajrzeć w głąb siebie. Ja nawet tam napisałam, także możesz spróbować, możesz sam dotykać własnego ciała i zobaczyć, co ci sprawia przyjemność. Oczywiście w kontakcie z drugą osobą nasze ciało też może reagować inaczej, ale chodzi o to, żeby porozpoznawać to w sobie, żeby rozpoznać właśnie te kwestie związane z tożsamością seksualną, z tą ekspresją płciową, z orientacją seksualną, z tym, jak ja siebie identyfikuję jako kobietę, jako mężczyznę, czy może trochę tu, trochę tu. To też jest okej. I znajduje się tu oczywiście bardzo szczegółowy profil dotyczący preferencji seksualnych, czyli tego, czy lubię uprawiać seks, jaki, czy lubię różnego rodzaju dodatkowe elementy, jakieś zabawki erotyczne i tak dalej, i tak dalej. I on jest bardzo rozbudowany i można tutaj, bym powiedziała, nawet na takiej osi sobie pozaznaczać, jak bardzo to lubię, że może trochę lubię, a może trochę nie lubię. I to też jest okej, żeby w taki sposób to sobie oznaczać. Preferencje takie dotyczące też partnera w ogóle, czyli jakie te cechy charakteru powinna mieć osoba, z którą potencjalnie mógłbym chcieć być, uprawiać seks, wchodzić w relacje i tak dalej. I to, co dla mnie też było szczególnie istotne, to takie preferencje dotyczące miejsca, też pod kątem takiego rozwoju sensorycznego. Czyli jakie trochę też warunki muszą być spełnione do tego, żeby ten seks mógł zaistnieć. Bo nasz partner może chcieć włączyć jakąś super muzykę, bo do tej pory tak to robił i było fajnie, a może się okazać, że ta muzyka tak mnie rozprasza i jest dla mnie nie do zniesienia, że ja nie jestem w stanie wtedy w ogóle poświęcić się tej aktywności seksualnej. I wtedy może właśnie dochodzić do tych takich nieporozumień w związku, no bo ktoś mnie odrzuca, a ja w sumie nie wiem dlaczego i ktoś mi o tym nie powiedział. I jeśli nie będziemy właśnie, no wracamy znowu do tematu komunikacji, tak? Ale jeśli nie będziemy ze sobą rozmawiać i mówić sobie wprost, czego potrzebujemy, co lubimy, czego nie lubimy, to będzie dochodziło do tych właśnie trudności. I profil też powstał po to, żeby oczywiście osoba w spektrum zrobiła takie trochę wejście takie w głąb siebie, rozpoznanie pewnych swoich potrzeb, preferencji, właśnie możliwości w jakimś zakresie tego, jak siebie rozpoznaje w tej seksualności i może się tym profilem podzielić z zaufaną osobą, ale z zaufaną osobą, żeby nikt tego nie wykorzystał przeciwko niej. I nieodłącznym, bym powiedziała, elementem profilu, takim w sumie właśnie dodatkiem, jest kontrakt. I jest to takie narzędzie, które właśnie też jedna z osób, która testowała narzędzie, bo samo tworzenie innowacji polega oczywiście na konsultacjach, potem na tworzeniu, a potem na testowaniu, czyli osoby w spektrum dostały to narzędzie i mogły sobie potestować. I potem ja się z nimi spotykałam i mnie oceniały i mówiły, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, co było okej, a co nie. I ja też wprowadzałam poprawki. Więc sam proces jest naprawdę cudownym doświadczeniem. Wszystkim bardzo serdecznie polecam. A kontrakt powstał właśnie po to, żebyśmy mogli porozmawiać ze sobą, zanim zaczniemy uprawiać ten seks. Szczerze usiąść i pogadać. Słuchaj, co lubisz, na co się zgadzasz, na co się nie zgadzasz, na co się umawiamy, gdzie jest moja granica, czego nie przekraczamy w tym seksie, a co jest okej. I jeśli będziemy chcieli coś w tym kontrakcie zmienić, to możemy to zrobić w każdej chwili, ale usiądźmy i o tym porozmawiajmy. I właśnie jedna z uczestniczek, osób testujących, też mi powiedziała, że ten kontrakt jest dla niej super i że w ogóle świetnie, że to jest, bo miała jakąś przerwę ze swoją partnerką i wracały do siebie po tej przerwie i miała takie poczucie, że kurczę, fajnie, bo ja sobie to z nią przegadam, ten kontrakt mi pomoże, umówimy się na pewne rzeczy i będzie mi łatwiej wrócić do tych właśnie zbliżeń intymnych.
Słucham i pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to samoświadomość, budowanie samoświadomości osób, które będą korzystają bądź korzystały z tych narzędzi, które stworzyłaś i abstrahując od tego, czy to są osoby neuroatypowe czy neurotypowe, każdy może skorzystać z tych narzędzi. I tutaj ta neurotypowość nie odgrywa, myślę, że żadnej roli.
Tak, jasne.
Spotkałaś się z tym, że osoby neurotypowe też stwierdziły, że to jest super narzędzie dla mnie?
Tak, ponieważ te narzędzia oceniały też na przykład terapeutki, które pracują też z osobami w spektrum. I były to osoby, które znałam albo nie znałam i niektóre mi mówiły wprost, wiesz co, ja sama czytając to i wypełniając, dowiedziałam się czegoś na swój temat.
Ja też.
Więc tak, to buduje dużą samoświadomość i w ogóle wiele osób, które to czytało, sprawdzało, też pod kątem takim nawet bym powiedziała polonistycznym, stylistycznym, dawały mi feedback, że jakby nie zdawały sobie sprawy z pewnych rzeczy, że te pewne tematy i pewne aspekty poruszane były dla nich totalnie nowe. Więc jasne, zgodzę się, że jest to też, że nie ograniczajmy się do tego, że jest to tylko dla osób neuroatypowych i osób spektrum, aczkolwiek ten poradnik na pewno był pisany trochę pod tym kątem, ponieważ jest on napisany wprost bardzo, czyli nie ma tam żadnych metafor, żadnych ukrytych przekazów. I dla niektórych być może osób rozwijających się w tej właśnie szeroko rozumianej normie, może to być takie trochę dziwne, bo są nauczone, tak jak mówiłyśmy, zupełnie innego sposobu rozmawiania o seksualności.
Okej, a gdybyś miała przekazać jakąś radę albo dać sugestie rodzicom dzieci w spektrum autyzmu, jak mają rozmawiać właśnie z nastolatkami, bo wiemy, że nastolatki to już jest level wyżej i z nimi niezależnie od tego, czy są neuroatypowe czy neurotypowe, to zazwyczaj ten ich rozwój mózgu, ciała, tego, co się z nimi dzieje, powoduje na drodze rodzic-dziecko sporo jakichś takich niedomówień, zgrzytów. I jak ten rodzic ma rozmawiać o tej seksualności ze swoim neuroatypowym dzieckiem, dzieckiem w spektrum autyzmu?
Czy powiedziałabym na pewno, że konkretnie, czyli żadnego takiego owijania właśnie tego języka w tą bibułkę, tylko jednak kawa na ławek, ponieważ znowu z tych pewnych niedomówień i niedopowiedzeń mogą wyniknąć różne trudności na dalszych etapach. Czyli na pewno jeśli już w ogóle ten nastolatek do nas przyjdzie i zacznie jakiś temat, to już tak, wiem, to już jest duży krok, ale tak, to na pewno mówimy o konkretach i mówimy wprost. Twój penis tak ma, że w nocy jest we wzwodzie, to się nazywa w określony sposób, dzieją się takie i takie rzeczy. Jeśli chcesz, mogę ci pokazać jakieś materiały, możemy kupić książkę, możemy o tym porozmawiać. I to mają być konkretne informacje. Tak, dziewczynki tak mają, że jak są w okresie dojrzewania, to pojawia się miesiąc miesiączka, na czym ona polega, jak ją zaopiekować. Może się pojawiać PMS, to też jest taki duży temat, bym powiedziała, w ogóle u osób w spektrum i u dziewcząt w spektrum, żeby zaopiekować się też tym PMS-em, czyli tym napięciem przedmiesiączkowym, ponieważ każda może to odczuwać w różny sposób i może nie rozumieć, z czego to się bierze. Wprowadza się na przykład kalendarze, gdzie się, oczywiście, no są kalendarzyki na okres, ale żeby zaznaczać tam też tę kwestię, że zobacz, jeśli okres będziesz miała na przykład, nie wiem, 15, no to te kilka dni przed możesz się czuć nie okej, może cię coś boleć, możesz być bardziej drażliwa, może cię denerwować więcej rzeczy.
Znam osoby, które mają przyczepione kropki przed właśnie wystąpieniem okresu u damskiej części rodziny i wtedy wiadomo, kiedy unikać.
Okej, okay. No tak, no jest to jakiś element strategii, wsparcia, słuchaj.
Tak,
więc
to działa.
Jak najbardziej. Oczywiście powiedziałabym tak, trzeba być czujnym, bo wiadomo, że jak sama nazwa wskazuje, spektrum jest spektrum, czyli są osoby, które będą się rozwijały bliżej tej normy, bądź dalej, jakby no po prostu, jak dla mnie, będą dzieciaki czy młodzież, która zdobędzie wiedzę na własną rękę i zdobędzie ją w całkiem dobry sposób. Ale żeby ci rodzice mieli po prostu rękę na pulsie, żeby obserwowali to swoje dziecko, jakby sprawdzali, czy jakieś treści w internecie się nie zaczynają wyświetlać i podglądać, które być może jednak w jakiś sposób przeinaczą pogląd na seksualność, na seks, na zbliżenia seksualne i tak dalej. Warto w jakimś sensie o tym rozmawiać. Oczywiście wiem, że dla niektórych rodziców ten temat będzie czymś zupełnie naturalnym, a dla niektórych będzie to ogromne wyzwanie, będą bardzo skrępowani, będzie im bardzo trudno. I jeśli tak by było i baliby się, że ten temat, że go poruszą, ale że wyrządzą więcej krzywdy niż pożytku, tak się mówi, to mogą przecież zgłosić się do specjalisty. Mogą poszukać psychologa, seksuologa, osoby, która się na tym zna, która jakby zna się na tym temacie, która wspiera też właśnie innych rodziców, dzieci czy młodzież i po prostu umówić się na nawet jedną konsultację, zapytać, jak to zrobić. Wie pani co, bo zauważyłam to i to. Widzę, że mój syn się masturbuje, ale na przykład, no nie wiem, boję się, że może to robić w zły sposób albo że zrobi sobie krzywdę. No to poszukajmy specjalisty i po prostu umówmy się na konsultację, bo naprawdę taka osoba powinna być nam w stanie podpowiedzieć, jak to zrobić. Jak porozmawiać, czy jak zacząć temat, czy co podrzucić, co podpowiedzieć, z jakich materiałów skorzystać, bo wszystko zależy od tego, jakie dziecko mamy po drugiej stronie.
Ale można też pożytkować się twoją stroną sexandasd.pl, sexanydasd, tak jeszcze po polsku, .pl. To jest temat rzeka, tak mi się wydaje i ja mam taki niedosyt, że o wszystkim nie porozmawiałyśmy, ale mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie i przyjmiesz zaproszenie do kolejnej audycji Serce i Umysł.
Jasne, oczywiście.
Dobrze, to trzymam cię za słowo, słuchacze Radia Poznań pewnie też, a jeśli państwo mają pytania, to ja zapraszam do korespondowania z nami. Serce i Umysł @radiopoznan.fm. Czekamy na państwa maile. Moim gościem była Daria Mastalerz-Cwudzińska, psycholog, pedagog specjalny oraz logopedka. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję również.
To była audycja Serce i Umysł, Justyna Siepietowska. Do usłyszenia, dobrej nocy.
Dobrej nocy.
Serce i Umysł.
Blood will dry underneath my nails, and the wind will rise up to fill my sails. So you can doubt and you can hate, but I know no matter what it takes, I'm coming home. I'm coming home, tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm
all.